Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w czas lutowy, czyli zimowy, co by nie rzec, acz gorący politycznie nadzwyczaj. Oczywiście geopolitycznie głównie, ale też wewnętrznie, czyli politycznie krajowo. I choć w tle też Igrzyska Olimpijskie, w tradycji starożytnej przypominam czas pokoju, to dziś w audycji ciąg dalszy tematyki krajowej właśnie. Ubiegłotygodniowy gość, ekspert, pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest już na linii. Witam pana profesora.
Witam pana i witam państwa.
I zapraszam do kontynuacji wątków z poprzedniego tygodnia dotyczących naszej rodzimej sceny politycznej. Było ich tyle, że zwyczajnie nie zmieściliśmy w jednym wydaniu. Ale na początek trochę naiwne pytanie, panie profesorze. Ale czy czas igrzysk w Pekinie wstrzyma ewentualną agresję Putina na Ukrainę wzorem starożytności, jako się rzekło?
No, mamy 2008 rok, mamy 2014, gdzie w okolicach, po igrzyskach dokładnie, a w 2008 roku jeszcze w czasie trwania do tego doszło. Ja myślę, że tu nawet wydaje mi się, że w tej kwestii istotna była rozmowa przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej z prezydentem Putinem w Pekinie.
Który, dodajmy, jest właśnie na miejscu, prawda? Na Igrzyskach
Olimpijskich. Wydaje mi się, że Chińczykom szczególnie zależy na tym, o czym pan mówi, żeby atmosfera Igrzysk nie była zakłócona tym konfliktem, który wywoła światowe reperkusje, a Chińczycy możliwości nacisku na Rosję posiadają, więc podejrzewam, że tego między innymi dotyczyła rozmowa, o ile Rosja nie blefuje, a ma plan ataku, bo to jest jeszcze inna sprawa, o tym wielokrotnie mówiono, ale myślę, że rozmowa przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej być może uzyskał taką obietnicę od Putina, że igrzyska, które mają być też pokazem siły i prestiżu Chin, nie zostaną tym zakłócone. Nie byłbym tym zdziwiony, gdyby do takiego dealu, za przeproszeniem, doszło.
Tym bardziej, że sport sportem, a to gigantyczne przecież przedsięwzięcie, również finansowe i gospodarcze, prawda? Ale wobec tego zostawmy te igrzyska w spokoju, jakkolwiek one nas w spokoju nie zostawią, mam takie przeczucie. Natomiast wróćmy do tej sceny politycznej, pod którą gotuje się, jak ktoś ładnie to ostatnio określił, ale mamy tych zagadnień całe mnóstwo. Spróbujmy, panie profesorze, wybrać przynajmniej na początek jedno główne. Polski Ład? Bo to ogromny problem wieloaspektowy.
Jest to poza drożyzną i inflacją coś, co dotyka każdego z nas, bo każdy z nas płaci. No, wyjąwszy oczywiście tych, którzy odpowiedniego wieku nie mają, ale ich rodzice płacą. Każdy płaci podatki i każdy siłą rzeczy jest zainteresowany, jak te podatki nie tylko w sensie kwot wyglądają, ale też to, w jaki, czy te przepisy, które weszły w życie 1 stycznia, są zrozumiałe, jasne. No i tu jakby mamy to wejście Polskiego Ładu, sami rządzący przyznają, to jest wpadka. To znaczy, wydaje się, że nie było to dobrze dopracowane. Reforma podatkowa na taką skalę, czyli w zasadzie dotycząca najważniejszych aspektów, najważniejszych podatków, czyli poza PIT-em jeszcze CIT-u, czyli dla firm, powinna być, wydaje się, lepiej przygotowana. I mamy z tym, no wszyscy śledzimy nasze portfele, to jest jeszcze inna rzecz, ale mamy z tym taki chaos, także komunikacyjny, jeżeli chodzi o to, co, kto, jak, dlaczego, że ciężko się w tym połapać. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która jest niepokojąca w tym systemie. Od jego wprowadzenia reklamowano pod hasłem, że on uprości system podatkowy, jest dokładnie odwrotnie. Staje się
jeszcze bardziej... Panie profesorze, przepraszam, że wejdę słowo, z tym mamy problem od 30 lat z okładem, prawda? Ciągle opowiada się takie historie, że wszystko się uprości, a zdecydowanie ten system jest komplikowany.
Jest to, niech ktoś spróbuje bez dobrej znajomości matematyki wyliczyć ulgę dla klasy średniej, tak zwaną, z wzorem matematycznym na pół strony. To jest, no oczywiście mamy komputery, ale to samo w sobie jest absurdem. Natomiast no, problem polega na tym, że ten system podatkowy, jakkolwiek każdy system podatkowy ma swoje cele polityczne. No tym przecież nikt tego nie ukrywał, wprowadzając, że ma to być system, który będzie sprzyjał potencjalnie osobom mniej zamożnym, a czytaj także takich, które w jakiejś mierze stanowią elektorat Zjednoczonej Prawicy. No ale to zamieszanie może się okazać niezwykle kosztowne także politycznie, bo mamy do czynienia z próbami prostowania czegoś, co jeszcze pogłębia chaos. Już niewiele osób wie, co i jak płaci, a jeszcze do tego przypominam, mamy programy księgowe, które trzeba oczywiście zaprogramować, jeżeli zmieniają się przepisy. Myślę, że no, to akurat obciąża odpowiedzialnością ewidentnie rząd i premiera osobiście, bo oni to lansowali, trudno tutaj
znaleźć. I będą konsekwencje, bo przypomnijmy, panie profesorze, że Polski Ład to jest ogromny program, wieloaspektowy, mnóstwo różnych ciekawych historii. Ja śledzę z przyjemnością wypowiedzi samorządowców, którzy otrzymują pieniądze na inwestycje od rządu. No to wszystko zostało przykryte przez ten bałagan, niestety. A tutaj takie istotne historie, jak 30 tysięcy kwota wolna od podatku, zwolnienia z PIT-u, emeryci i tak dalej, wszystko gdzieś uciekło, bo zresztą pamiętam, że media głównego nurtu, jak to się nazywa, jeszcze przed wprowadzeniem Polskiego Ładu, codziennie podawały jakąś informację, kto straci na Polskim Ładzie, a tych jest niewielu, jeśli w ogóle.
Znaczy myślę, że straci. No nie ma systemu podatkowego, który dokonuje takiego przesunięcia dochodów potencjalnych na rzecz jakichś grup społecznych, żeby wszyscy na nim zyskiwali. Więc według zapowiedzi tych, którzy go wprowadzali, większość Polaków na tym skorzysta, ale na pewno będą tacy, którzy na tym stracą. Nie łudźmy się, tak jest. I to jest zawsze kwestia politycznego wyboru. No, że tu dokonano takiego wyboru. Rzecz w tym, żeby ten wybór został porządnie przygotowany i wprowadzony. I myślę, że tutaj się z panem redaktorem zgadzamy, że to ewidentnie szwankuje i pogłębia jeszcze w dodatku chaos i zamieszanie. No, źródłem prawa stają się konferencje prasowe. To już w ogóle jest absurd. Tego, co ma się zrobić, zamiast robić. Więc myślę, że mam nadzieję, że ten system wypali w tym sensie, że będzie rzeczywiście, będzie sprawnie działał, ale myślę, że to też jeszcze potrwa, zanim te wszystkie błędy, a sądzę, że będą jeszcze kolejne, bo w miarę wchodzenia różnych przepisów w życie będą pewnie pojawiać się kolejne wątki, które trzeba będzie korygować, więc mam nadzieję, że ten system zadziała sprawnie w interesie nas wszystkich, bo niezależnie od tego, czy zyskujemy, czy jakieś środki tracimy, chcielibyśmy, żeby system był stabilny i przewidywalny. To jest, myślę, najważniejsze w przypadku podatków, a w tym wypadku tak nie ma na razie. Mam nadzieję, że to się zmieni.
Panie profesorze, co ciekawe, wszystkie dane makroekonomiczne mamy znakomite. Przepraszam za ten przymiotnik, ale to jest zupełnie oczywiste. PKB rośnie i Przewidywalny jest również wzrost w następnym roku. Mamy najniższe w Europie bodaj bezrobocie. No oczywiście obok jest inflacja, ale są te różne osłony antyinflacyjne, te wszystkie od 1 lutego. Czy te rzeczy równoważą jakoś ten bałagan, jak pan sądzi?
Znaczy, jeżeli chodzi o system podatkowy, no bo to nie, bo one dotyczą czegoś innego, czyli łagodzenia, to są odrębne przepisy łagodzenia skutków inflacji. Problem w tym, że...
Przypomnijmy, panie profesorze, rząd nie odpowiada za tą inflację w gruncie rzeczy, bo to jest zjawisko ogólnoświatowe, globalne.
Rząd w swojej propagandzie próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność, może inaczej, ale na pewno część odpowiedzialności za to ponosi. To jest polityka, NBP to jest osobna kwestia, który lekceważył przez dłuższy czas problemy inflacyjne i to mamy też konsekwencje w postaci szybkiego wzrostu stóp procentowych, ale też mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wpompowano do gospodarki kilkaset miliardów złotych w ramach tarcz antyinflacyjnych i można było się spodziewać, że to spowoduje wzrost inflacji, ale już mniejsza o to. Chodzi o to, że te zabiegi, które rząd czyni, mają złagodzić skutki. One nie niwelują przyczyn. To jest podstawowa kwestia.
Przyczyny są jednak poza naszymi możliwościami.
Jakąś część zawsze jest...
Kryzys energetyczny to nie jest kwestia krajowa, tylko globalna.
Jasne, ale co żeśmy zrobili przez 6 lat, żeby to zrobić? W ubiegłym roku 25 miliardów złotych ze sprzedaży praw do emisji CO2 żeśmy przejedli. Nie wydano ich na transformację energetyczną, więc
była, trzeba było ratować, co się da.
Nie róbmy sytuacji, że w zasadzie jesteśmy absolutnie, nie mogliśmy nic zrobić, wszystko jest poza nami. Ja myślę, że to jest narracja propagandowa adresowana do tych, którzy się czują tym szczególnie dotknięci, ale już, jak mówię, pomijmy ten wątek, skupmy się raczej na tym, co pan mówił, czyli na tych tarczach. Ich problemem jest tymczasowość, to znaczy one chyba na pół roku, jeśli ja dobrze kojarzę, więc... Jeżeli te przyczyny, zwłaszcza te przyczyny związane ze wzrostem cen środków energii nie zmienią się, to za pół roku inflacja znowu skoczy. Więc to jest kłopot, bo można to porównać do opieki paliatywnej, to znaczy próbuje objawy łagodzić, natomiast jak pan mówi, na część konsekwencji nie mamy wpływu i myślę, że to jest kłopot. Oby po tym pół roku, nie wiem, to jest chyba lipiec, sierpień, jeśli dobrze liczę, żeby się nie okazało, że znowu inflacja będzie 10% na przykład, bo te przyczyny nie znikną i wtedy jest inne pytanie, czy rząd zdecyduje się na przedłużenie tych zabiegów, czy tych różnych ulg i tak dalej, bo to jest bardzo kosztowne dla budżetu. To trzeba mieć tego świadomość.
Bez wątpienia.
Bardzo kosztowne dla budżetu. I jest jeszcze inne sprzężenie zwrotne, mianowicie to pozostawia kilkanaście miliardów złotych w rękach Polaków, czyli potencjalnie nakręca również też inflację, bo to może być też czynnik inflacjogenny. I tego nie wiem, czy się na to zdecyduje, czy te koszty będzie gotów ponieść. Żyjemy w takim świecie, że mówienie o tym, co będzie za pół roku, już jest obarczone sporym ryzykiem, tak tym zewnętrznym, o którym żeśmy mówili, jak i wewnętrznym. Miejmy nadzieję, że inflacja spadnie, bo inflacja ma to do siebie, że najbardziej dotyka najbiedniejszych, to znaczy tych, którzy w zasadzie wydają całe swoje dochody na bieżące utrzymanie, bo tamten wzrost cen jest niestety najwyższy, najbardziej odczuwalny i miejmy nadzieję, że te tarcze złagodzą i będzie lepiej.
Panie profesorze, na koniec jeden stricte polityczny temacik, króciutko, bo czas nasz się kończy. Co według pana jest najistotniejsze? Czy Pegasus, czy może Agrounia, czy może, nie wiem, Cookies?
Znaczy, jeżeli mierzyłbym na skalę tego, co w tej chwili, to bez wątpienia postawa Pawła Kukiza będzie tutaj istotna, dlatego że w jego ręku na razie, w jego i w tych posłów, których nie wiem, czy kontroluje, to jest też dobre pytanie, którzy są razem z nim, leży klucz do większości parlamentarnej, więc zobaczymy, czy będzie potrafił z tego skorzystać, czyli będzie umiał grać. Na razie Kukiz jest osobą dosyć chimeryczną. Myślę, że każdy z Państwa to, ci, którzy śledzą scenę polityczną, zauważył.
Gołym okiem widać.
I to też jakby wzmaga niepewność, a więc podnosi jego znaczenie. A Pegasus i tak dalej to są, myślę, kwestie bardziej długofalowe. Czy one się zakończą jakimś szczęśliwym finałem, tego nie wiem, ale to jest jakby jeszcze na długi czas. To, co robi Kukiz,
i na dłuższą
ma znaczenie bieżące.
Dyskusję. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji. Przypomnę państwu, że komentował dla państwa profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a to była polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, zrealizował Andrzej Pijanowski. Bardzo dziękuję. Na następną polityczną dogrywkę zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106.